Minęła godzina 14. Słuchają Państwo Radia Maryja.
A wiadomości rozpoczynamy od informacji z kraju. Za zmianami w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego opowiadają się partie koalicyjne PO i PSL, powiedział premier Donald Tusk. Jak dodał, jeszcze w tym roku zostaną zaproponowane zmiany w KRUS-ie. Jeden z dzienników napisał, że w resorcie rolnictwa trwają prace nad reformą systemu ubezpieczeń rolników. Celem reformy ma być skończenie z zasadą, że rolnik, niezależnie od wielkości majątku, liczby posiadanych hektarów i dochodu, płaci do KRUS taką samą składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz wypadkowe i chorobowe. Premier zapowiedział debaty na temat KRUS z uwzględnieniem interesów także środowiska rolników. Sejmowa Komisja Finansów ma powrócić w lutym do prac nad projektem nowelizacji ustawy o podatku VAT, który był wniesiony do Sejmu poprzedniej kadencji, wynika z ustalonego harmonogramu prac komisji. Komisja ustaliła harmonogram prac na pierwsze półrocze tego roku. Na wniosek Aleksandry Natalii Świat z PiS posłowie włączyli do niego pracę nad projektem nowelizacji VAT. Chodzi o projekt, który został wniesiony do poprzedniego Sejmu w lecie 2006 roku, jednak prace nie zostały zakończone. Przygotowany przez poprzedni rząd projekt przewidywał m.in. zmianę definicji działalności gospodarczej, ryczałtowe rozliczanie podatku VAT dla małych i średnich firm, możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT oraz ujednolicenie momentu powstawania obowiązku podatkowego. Nie zakładano w nim zmiany stawek. W trakcie prac podkomisja do spraw VAT zrezygnowała z planowanej zmiany definicji działalności gospodarczej. Pojutrze upływa termin składania przez producentów mleka wniosków o zatwierdzenie umowy oddania w używanie indywidualnej kwoty mlecznej w roku kwotowym 2007-2008, poinformowała Agencja Rynku Rolnego. Producent mleka może część swojej kwoty mlecznej niewykorzystanej w danym roku kwotowym oddać w używanie, wydzierżawić innemu dostawcy na okres jednego roku kwotowego. Rok kwotowy trwa od 1 kwietnia do 31 marca. Jak podkreśla w komunikacie agencja, dostawca taki musi jednak pamiętać, że oddanie w używanie kwoty mlecznej jest traktowane jako jej niewykorzystanie. Informacje z zagranicy. O potrzebie uwolnienia się od przywiązania do bogactw materialnych i nieczynienia z nich bóstwa napisał Ojciec Święty Benedykt XVI w opublikowanym dziś orędziu na Wielki Post. W dokumencie papież zaznacza, że przed siłą przyciągania bogactw materialnych ostrzegał Jezus, mówiąc: nie możecie służyć Bogu i mamonie. W orędziu, którego hasłem są słowa: Chrystus dla nas stał się ubogim, papież podkreśla, że jałmużnę należy dawać w ukryciu i nie można chlubić się własnymi dobrymi czynami, licząc na poklask ze strony innych. Jałmużna, wyjaśnia dalej Ojciec Święty, uczy nas wychodzenia naprzeciw potrzebom bliźniego i dzielenia się z innymi tym, co dzięki dobroci Bożej posiadamy. W orędziu papież podkreśla także, że przyjście z pomocą ludziom cierpiącym z powodu nędzy, bardziej niż aktem miłosierdzia, jest wymogiem sprawiedliwości. NATO zwróciło się do Niemiec o wysłanie do północnego Afganistanu sił szybkiego reagowania, poinformowała niemiecka agencja DPA. Niemcy mieliby tam zastąpić 249 Norwegów działających jako siły szybkiego reagowania od początku 2006 roku. Rzecznik niemieckiego resortu obrony potwierdził wpłynięcie wniosku NATO i wskazał, że decyzja o wysłaniu do Afganistanu formacji bojowej należy do rządu. Minister obrony Niemiec, który przybył dziś z niezapowiedzianą wizytą do Kabulu, oświadczył, że decyzja w sprawie sił szybkiego reagowania jeszcze nie zapadła. Agencja DPA pisze, że w niemieckich siłach zbrojnych i w parlamencie panuje jednak przekonanie, że odpowiedź Berlina będzie pozytywna. I tą informacją zakończyliśmy serwis w Radiu Maryja. 4,5 minuty po godzinie 14.
Niech rodzina zaczerpnie moc ducha przez tarboski fon.
Kochani, święty Józef, zawsze troszczący się o świętą rodzinę, zaprasza nas teraz przez pasterza diecezji kaliskiej księdza biskupa Stanisława Napieralę do swego kaliskiego sanktuarium, by modlić się za każdą naszą rodzinę. Rodzina jest drogą Kościoła. Jaka rodzina, taki naród. widzimy, że Polska jest w tej chwili poważnie zagrożona, bo w kryzysie jest wiele małżeństw i rodzin. Widzimy rozpad rodziny tam, gdzie brak wiary, wierności. Rozpad też często przez emigrację za chlebem. Zapraszamy każdego, komu zależy na przyszłości jego rodziny, rodziny w ojczyźnie i świecie, do cudownego świętego Józefa i świętej rodziny w Kaliszu w każdy pierwszy czwartek miesiąca na godzinę 17:30. Zapraszają księża biskupi z Kalisza wraz ze wszystkimi swoimi współpracownikami, by błagać za dzieci, młodzież, o wiarę i prawdziwą miłość, o dobrą rodzinę, a także o powołanie kapłańskie i zakonne. Tu już nie ma żartów. Sprawa jest bardzo pilna, a sytuacja poważna. Niech więc każdy, komu zależy na przyszłości rodziny, swojej miłości, zaplanuje osobistą pielgrzymkę, modlitwę u świętego Józefa w Kaliszu.
6:05 po godzinie 14:00 zapraszam Państwa do udziału w modlitwie popołudniowej z liturgii godzin. Numer telefonu do naszego studia 655 23 55 lub 655 23 56, kierunkowe 056. Hymn Już Światło Słońca z trzeciego tygodnia, tom trzeci, strona 550, psalmy z wtorku trzeciego tygodnia, strona 832 w tomie trzecim, w wydaniu skróconym 987. Czytanie z Księgi Przysłów, werset i modlitwa z wtorku trzeciego tygodnia, strona 835 w tomie trzecim. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Alleluja. Już światło słońca na niebie ku zachodowi się chyli, lecz jeszcze dzień nieskończony i wiele trudu nas czeka.
Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania ludzi zmęczonych, i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości.
Choć zewsząd gwar nas otacza i świat przywabia złudami, szukamy Twej obecności i mocy z krzyża płynącej.
Niech Tobie z Ojcem i Duchem na zawsze będzie podzięka za obietnicę Królestwa, gdzie nas pokojem obdarzysz. Amen.
Wypełnieniem prawa jest miłość. Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Jakże miłuję prawo Twoje, Panie, przez cały dzień nad nim rozmyślam.
Przez Twe przykazanie stałem się mędrszym od wrogów, bo jest ono moim na wieki.
Jestem roztropniejszy od wszystkich, którzy mnie uczą, bo rozmyślam o Twoich napomnieniach.
Jestem rozważniejszy od starców, bo zachowuję Twe postanowienia.
Powstrzymuję nogi od wszelkiej złej ścieżki, aby słów Twoich przestrzegać.
Nie odstępuję od Twoich wyroków, albowiem Ty mnie pouczasz.
Jak słodka jest Twoja mowa dla mego podniebienia, ponad miód słodsza dla ust moich.
Z Twoich przykazań czerpię roztropność, dlatego nienawidzę wszelkiej ścieżki nieprawej.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wypełnieniem prawa jest miłość. Kto miłuje bliźniego, wypełnił prawo. Pomnij, Panie, na lud swój, który dawno nabyłeś. Dlaczego, Boże, odrzuciłeś nas na wieki? Dlaczego gniewem płoniesz przeciw owcom Twego pastwiska?
Pomnij na Twój lud, który dawno nabyłeś, na pokolenie, które wziąłeś w posiadanie, na górę Syjon, gdzie założyłeś swą siedzibę.
Skieruj swe kroki ku niekończącym się ruinom. Nieprzyjaciel wszystko spustoszył w świątyni.
W miejscu świętych zgromadzeń rozległ się ryk twoich wrogów. Zatknęli tam swoje proporce.
Widać, że się podnoszą siekiery, jak w leśnej gęstwinie.
Wyłamali wszystkie bramy, zniszczyli je toporem i młotem.
Wydali twoją świątynię na pastwę ognia. Zbezcześcili do szczętu przybytek twego imienia.
Rzekli w swym sercu, zniszczymy ich wszystkich, wszystkie święte miejsca spalili na ziemi.
Już nie widać naszych znaków i zabrakło proroka. Nikt między nami nie wie, jak długo to potrwa.
Jak długo, Boże, będzie urągał nieprzyjaciel? Czy wróg na zawsze będzie bluźnił twojemu imieniu?
Czemu cofasz swą rękę i prawicę trzymasz w zanadrzu?
Bóg jednak od początku jest moim królem, który ocala na ziemi.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Pomnij, Panie, na lud swój, który dawno nabyłeś. Powstań, Boże, broń swojej sprawy. Ty rozdzieliłeś swą potęgą morze i głowy smoków skruszyłeś wśród odmętów.
Ty zmiażdżyłeś łby Lewiatana, wydałeś go na żer morskim potworom.
Ty sprawiłeś, że trysnęły źródła i strumienie. Ty wysuszyłeś rzeki nieustannie płynące.
Twoim jest dzień i noc jest twoja. Ty utwierdziłeś światło i słońce.
Tyś ustanowił wszystkie granice ziemi. Tyś stworzył lato i zimę.
Pamiętaj o tym, że wróg lży ciebie, Panie, a lud niemądry bezcześci twoje imię.
Duszy twej synogarlicy nie wydawaj sępowi, o życiu swych ubogich nie zapominaj na wieki.
Wspomnij na twoje przymierze, bo mroczne zaułki ziemi pełne są przemocy.
Niechaj uciśnione nie wraca ze wstydem, niech biedny i ubogi wychwala twe imię.
Powstań, Boże, broń swojej sprawy, pamiętaj o zniewadze, którą co dnia wyrządza ci głupiec.
Nie zapominaj o krzykach twoich nieprzyjaciół. Zgiełk powstających przeciw tobie nieustannie się wzmaga.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Powstań Boże,
Panie,
Broń swojej sprawy. Czytanie z Księgi Przysłów. Nie okradaj nędzarza, ponieważ jest nędzarzem. Nie uciskaj w bramie biednego, bo Pan rzecznikiem ich sprawy. Wydrze On życie tym, co ich krzywdzą. Pan wyzwoli biedaka, który nie ma opieki.
Nędzarza ocali od śmierci.
Módlmy się. Boże, Ty wysłałeś Twojego anioła do setnika Korneliusza, aby mu wskazał drogę zbawienia. Spraw, abyśmy gorliwie starali się o zbawienie wszystkich ludzi i zjednoczeni z nimi w Twoim Kościele doszli do Ciebie. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Bogu niech będą dzięki. Serdeczne Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Henryk Szepietowa.
Z Bogiem. Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy dzieło Radia Maryja wspierają swoimi darami serc. W tej chwili właśnie chciałbym przeczytać kilka nazwisk naszych ofiarodawców. Są to m.in. następujący ofiarodawcy, którzy złożyli swój dar serca w biurze Radia Maryja przy parafii św. Jakuba w Skierniewicach.
pan Andrzej Dudek, pani Helena Górczyńska, pan Józef Wojszcz, pani Krystyna Wieczorek, pani Jadwiga Główka, pani Helena Wójcicka, pani Teresa Blus, pani Maria Kowalska, pani Eleonora Wojenka, pani Krystyna Caban, pani Zofia Rodak, pani Edyta Rakowska, pani Zofia Soczek, pani Jadwiga Zarębska, pani Stanisława Tarnowska, pani Irena Placek, pani Halina Foks, pani Kazimiera Nachaj, pani Regina Cieślak, pani Weronika Skiba, pani Janina Król, pani Janina Domiza i pani Janina Noska. Bardzo gorąco dziękujemy pani Danucie, która przesłała tę listę. Bardzo gorąco pozdrawiamy wszystkich ofiarodawców Radia Maryja dla państwa w upominku piosenka.
Mówi do bezbożnika, w głębi jego serca bojaźni Boga nie ma przed jego oczyma, bo jego własne oczy zbyt mu pochlebiają, by znaleźć swą winę i ją znienawidzić.
Ja Panu Bogu dziękuję codziennie za to, że jest w Polsce takie radio. To się nazywa Radio Maria.
Media, radio, prasa, telewizja, internet mogą być środkami społecznego komunikowania, potężnego tworzenia przestrzeni prawdy i dobra. Pragniemy prawdy, dobra, Ewangelii, dlatego troszczymy się, by były w ojczyźnie media katolickie i polskie. Nie jest to wszystko proste, ale otaczacie nas modlitwą, życzliwością, dzięki pomocy rozumiejących tę kwestię ludzi. Istnieje jedyne katolickie, polskie i światowe Radio Maryja, rozwija się telewizja Trwam, istnieje nasz dziennik, uczelnia kształcąca młodych pragnących służyć ludziom w prawdzie i inne dzieła polskie i ewangelizacyjne. Dziękujemy za współtworzenie tego dobra. Równocześnie zwracamy się do wszystkich słuchaczy Radia Maryja i telewidzów telewizji Trwam. Od każdego z Was zależy, czy to wszystko będzie istniało. Nie jest to takie pewne. Słuchasz, patrzysz, a czy pomagasz? Jest to bardzo poważna sprawa. Same te dzieła nie będą istniały. Mamy nadzieję, że jeśli słuchasz, to zrozumiesz konieczność odpowiedzialności za te dzieła i będziesz systematycznie pomagał.
Numer konta bankowego Radia Maryja. PKO BP SA, drugi oddział Toruń. Numer 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Powtarzam. PKO BP SA, drugi oddział Toruń, 69 10 20 50 11 00 00 96 02 00 12 91 30. Numer konta Radia Maryja w Banku Pocztowym SA, oddział w Toruniu, 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 00 03. Powtarzam numer 77 13 20 11 20 25 65 11 13 20 00 0003.
24 minuty po godzinie 14. Proszę Państwa, dziś w rozmowach niedokończonych o godzinie 18.15 pani dr Urszula Dudziak. Temat spotkania: czy zapłodnienie pozaustrojowe, tak zwane in vitro, rzeczywiście leczy? A wieczorem o 21.40 w audycji dla małżonków i rodziców Płodność drogocennym darem. Gośćmi naszymi będą pani dr Hanna Wójkowska oraz pani Ewa Obertyńska-Romanowska. Zapraszamy gorąco.
Zwracam się do wszystkich przyjaciół Radia Maryja, do wszystkich ludzi dobrej woli. Kochani, mimo zapewnień płynących z ust premiera Tuska zaraz po objęciu urzędowania o miłości, chęci budowania wspólnego domu w dialogu i zaufaniu, rząd i prominenci działacze PO przystąpili do bezprecedensowego ataku na Radio Maryja i dzieła przy nim powstały. Minister Kulrycka w pierwszym swoim wywiadzie po objęciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego bez podstaw w rzeczywistości oznajmia, iż przypatrzy się Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, czy nie łamie prawa, sugerując tym samym, że posiada wiedzę o jakichś nadużyciach i podważając społeczne zaufanie do tej uczelni. Ministerstwo Obrony Narodowej odmawia na kilkanaście godzin przed uroczystością rocznicową Radia Maryja występ zespołu artystycznego reprezentacyjnego Wojska Polskiego, dużo wcześniej umówionego, który występował u nas nawet w czasach rządów komunistów.
Ministerstwo Środowiska w osobie sekretarza stanu Gawłowskiego natychmiast po objęciu rządów poleciło pracownikom resortu szukanie jakiegokolwiek pretekstu do wypowiedzenia zawartej zgodnie z prawem umowy z Fundacją Lux Veritatis na badania zasobów i eksploatacji wód geotermalnych w Toruniu. Minister środowiska odwołał ze stanowiska prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, prezesa Gajdę, wybitnego fachowca wyłonionego do tej funkcji na drodze konkursu, za to, że zgodził się na wydzierżawienie Zgromadzeniu Redemptorystów niewiele ponad 1 hektara nieużytków porośniętych chaszczami leżących na obrzeżach Torunia. Minister Julia Pitera bez jakiejkolwiek podstawy realnej zaraz po objęciu ministerstwa insynuuje działania korupcyjne w związku z wydzierżawieniem tego hektara nieużytków. Lider PO w Lublinie, poseł Palikot, nawołuje do zniszczenia Ojca Rydzyka i Radia Maryja przy użyciu kościoła. Nawet komuniści przed zamordowaniem księdza Jerzego Popiełuszki nie zapowiadali jego zniszczenia. Gazeta Wyborcza piórem stałego dyżurnego do spraw Radia Maryja z Bydgoszczy, kiedyś asystenta posła AWS i PO, ujawnia, że minister nauki i szkolnictwa wyższego, minister Kudrycka, skreśliła z listy projektów kluczowych programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Radio i dzieła przy nim wyrosłe respektują obowiązujące w Polsce prawa. Umowy, które zostały zawarte z instytucjami państwowymi, powinny być dotrzymane bez względu na to, która partia tworzy rząd. Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej podpisała preumowę z ministrem nauki i szkolnictwa wyższego i przystąpiła do działania, zlecając opracowania dokumentów i projektów potrzebnych do realizacji inwestycji wynikających z umowy, co pociągnęło za sobą niemałe nakłady finansowe. Działania, o których powiedziałem, przypominają totalitarne metody władz okupacyjnych. Z wyrazem miłosierdzia na twarzy dokonuje się aktów niszczenia. W tym ostatnim przypadku nie chodzi tylko o jedną uczelnię, i to w Toruniu, ale i o kilkadziesiąt innych polskich szkół wyższych, które przy złamaniu łacińskiej zasady mówiącej, że prawo nie działa wstecz, zostały wyeliminowane przez wprowadzenie zupełnie nowych kryteriów, których przedtem nie było, po to, by dla niepoznaki uderzyć w Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zamiast dziękować i wspierać za to, co robi się dla dobrego wykształcenia i wychowania młodzieży polskiej, stosuje w zamian kary i represje. Tak nie postępuje minister odpowiedzialny za młodzież polską. A jeżeli jednak działa w ten sposób, to znaczy, że jest nieodpowiedzialny albo, co gorsze, może wykonuje czyjeś polecenia. To car Mikołaj I za patriotyczną postawę w powstaniu listopadowym z zemsty zlikwidował Uniwersytet Wileński. A naziści mordowali profesorów, komuniści zaś zamykali między innymi szkoły katolickie w Polsce. Może obecna minister pamięta, iż przed kilku laty otrzymała na swoją uczelnię pałac od prezydenta Białegostoku pana Jurgiela i duże pieniądze z pewnych źródeł na remont obiektu. Pytam, czy nie obowiązuje rządzących Konstytucja Rzeczpospolitej, która mówi, iż każdy obywatel Polski jest równy wobec prawa. Pytam, czy wierzącym Polakom nie przysługuje dana im przez Boga godność i wolność? Dlaczego więc to dyskryminowanie i niszczenie? Młodzież akademicka i ludzie dobrej woli traktują takie metody z największym oburzeniem. Tak jak w Polsce schładza się gospodarkę, tak wygasza się edukację na poziomie wyższym, aby Polacy, nie mając szans we własnej ojczyźnie, zmuszeni byli do tułaczki i podejmowania najgorszych prac w obcych krajach. Wszystko jasno wskazuje na to, że tacy rządzący prowadzą do zniszczenia i odebrania Polakom nadziei. Zwracamy się do wszystkich rodaków, ludzi dobrej woli w ojczyźnie i na emigracji. Informujcie o tym innych. Zwracamy się do Was o pomoc w tej sytuacji, o modlitwę i konkretne działania. Nie podpowiadamy, jakie działania. każdy, komu zależy na wolności, demokracji i dobru ojczyzny, niech pomyśli, co czynić i niech czyni. Niech nie będzie obojętny, ale czyni. Bóg zapłać za dotychczasową solidarność w dobrym.
Minęła godzina 14:30, czas na naszą radiową lekturę, a potem na audycję Muzyka Mistrzów. Zapraszamy.
Józef Miłobędzki. Na statkach ruszyli w morze. Czyta Józef Gawłowicz.
W dotychczasowych rozdziałach opartych na lekturze dziejów apostolskich wspominaliśmy o prześladowaniach, jakich doznał Paweł w miastach, w których głosił Ewangelię, w Antiochii Pizydyjskiej, w Ikonium, w Tesalonice, Berei, Koryncie i Efezie, o jego uwięzieniu i biczowaniu w Filipii i kamienowaniu w Listrze. Już te opisy tworzą obraz ciągłego, bohaterskiego zmagania się Pawła z trudnościami w otoczeniu, w którym głosił nową wiarę. Tłumaczą to doskonale słowa o niebezpieczeństwach w mieście. Natomiast co do niebezpieczeństw na morzu, autor dziejów apostolskich nie wspomina, kiedy i w jakich okolicznościach był Paweł, i to trzykrotnie rozbitkiem na morzu, ani też kiedy i z jakiej przyczyny przez dzień i noc przebywał w głębinie morskiej. List, o którym mowa, pisał Paweł na kilka lat przed słynną podróżą morską, w której brał udział, zakończoną rozbiciem statku u brzegów Malty w czasie późnojesiennego sztormu. Gdy mówimy o Pawle rozbitku, mamy na myśli podróż znaną z opisów świętego Łukasza w Dziejach Apostolskich. Zdumieć więc może czytelnika drugiego listu do Koryntian wzmianka o tym, że już przedtem Paweł był rozbitkiem na morzu. Oczywiście, że w tamtych czasach bardzo prymitywna żegluga stwarzała takie niebezpieczeństwa, że rozbitkiem na morzu było być znacznie łatwiej, niż sądzi to czytelnik dzisiejszy. Zastanówmy się teraz nad informacją o niebezpieczeństwach od zbójców. Zbójcy morscy, czyli piraci, byli od dawna wyniszczeni. Już w 67 roku Pompejusz Wielki zlikwidował piractwo na Morzu Śródziemnym, uzyskawszy ku temu specjalne pełnomocnictwa. Do tego liczne eskadry floty wojennej, stacjonujące w wielu portach różnych prowincji, nie miały w czasach pokoju rzymskiego innego zajęcia, jak tylko pilnować spokoju na szlakach żeglugowych. Chodzi tu być może więc nie o piratów, lecz zbójców działających na lądzie. Niebezpieczeństwa od zbójców połączmy z niebezpieczeństwami na pustkowiu. Zauważmy bowiem, że we wszystkich podróżach do czasu napisania listu Paweł, krocząc od miasta do miasta, przemierzał także przecież i na pół barbarzyńskie okolice Pamfilii, Pizydii, Likaonii czy Frygii. Powiedzmy na koniec o niebezpieczeństwach na rzekach. Z rozważań naszych wyłączymy spławną rzekę Kydnos, przepływającą przez Tars, czyli rodzinne miasto Pawła, oraz Jordan upamiętniony w Piśmie Świętym. Były one zapewne miejscem działalności Pawła, lecz jeszcze przed rozpoczęciem podróży misyjnych. Od ich rozpoczęcia do czasu napisania drugiego listu do Koryntian, lata 45-57, był Paweł członkiem gminy chrześcijańskiej w Antiochii Syryjskiej, przez którą przepływała rzeka Orontes. Szczególnie w jej dolnym odcinku między Antiochią a nadmorską Seleucją o długości około 8 km mógł Paweł doświadczyć różnych niebezpieczeństw, jeśli z Antiochii do Seleucji udawał się nie lądem, a rzeką. W Pamfilii podczas pierwszej wyprawy przebywał także w mieście Perge, położonym nad rzeką Cestrus w odległości 22 km od morza. Być może do Perge część drogi odbył również rzeką. W drugiej wyprawie, w drodze do Tesaloniki, szedł przez Amfipolis, miasto położone przy ujściu do morza, z Trymonu. Kto wie, czy nie przebywał przez jakiś czas w niewiadomym nam dziś celu i na tej rzece. Najdłuższy czas mógł spędzić na rzekach podczas trzeciej wyprawy misyjnej, podążając na południowy zachód przez Frygię w stronę Efezu. Szedł dolinami rzek wpadających do Morza Egejskiego, Hermosu, Kajstrosu i Meandru, lecz mógł przecież na jakimś odcinku drogi płynąć łodzią w dół rzeki. Mógł podróżować spławną rzeką Kajstros między Efezem a jego portem morskim Koressos. Podczas prawie trzyletniego pobytu w Efezie mógł odwiedzać miasta tej prowincji, której Efez był stolicą, to znaczy Azji prokonsularnej, i fragmenty drogi odbywać jedną z wyżej wymienionych rzek. Wreszcie należy zauważyć, że w tych miastach, których skupiska żydowskie były nieliczne i z tego względu nie było synagogi, Żydzi według zwyczaju odbywali modlitwy w szabat w pobliżu rzeki, a to dla ułatwienia obmywań rytualnych. Paweł rozpoczynał naukę więc nie w synagodze, lecz w pobliżu rzeki. Takich rzek musiał odwiedzać wiele. Jedną z nich była na przykład Gangites, przepływająca koło Filippi, gdzie apostoł napotkał Lidię, w której domu założył kościół, pierwszy z powstałych w Europie. Tyle refleksji nasuwa lektura drugiego listu do Koryntian. Cóż znaczą w jej świetle opisy drogi z wyliczeniem przybliżonych odległości podawanych w poprzednich odcinkach? Wodząc cyrklem na mapie, autor niniejszej książki zapisywał słupki liczb według przekazów zawartych w Dziejach Apostolskich. Są to tylko dane orientacyjne, skłaniają jednak do zadumy, ile dramatycznej treści kryć się może w tych suchych wyliczeniach. W świecie starożytnym, niezależnie od religii politeistycznych, rozpowszechnione były praktyki magiczne. Dowiadujemy się z przekazów historycznych o wróżbitach utrzymywanych na dworach królewskich, jak i o wędrownych zaklinaczach oferujących swe usługi w różnych miastach. Już podczas pierwszej wyprawy misyjnej miał Paweł do czynienia z magiem Elimasem na dworze prokonsula Sergiusza Pawła w Pafos na Cyprze. Także i przez Efes, szczególnie w związku z kultem Artemidy Efeskiej, przewijali się zaklinacze, którym przypisywano znajomość formuł magicznych. Przebywając w Efezie przez blisko 3 lata, napotkał Paweł wędrownych egzorcystów. Święty Łukasz w Dziejach Apostolskich wspomina o 7 synach niejakiego Skefasa, wywodzącego się z jednej z rodzin żydowskich, z których wybierano arcykapłanów. Usłyszawszy o Jezusie Zbawicielu, egzorcyści ci poczęli posługiwać się Jego imieniem w formule zaklęcia. Zaklinam was przez Pana Jezusa, którego głosi Paweł. Próba użycia imienia Jezusa w formule zaklęcia magicznego, w tym wypadku celem zaklinaczy było uzdrowienie opętanego, zakończyła się dla synów Skefasa niepowodzeniem. Chrześcijanie efescy natomiast przekonali się, że formuła magiczna jest nie do pogodzenia z wiarą chrześcijańską. I wielu też z tych, co uprawiali magię, poznosiło księgi i paliło je publicznie. Wartość ich obliczono na 50 tysięcy drachm w srebrze, dodaje święty Łukasz w rozdziale 19 Dziejów Apostolskich. Wzmiankowana przez Łukasza wartość spalonych ksiąg poświęconych magii jest niezwykle wysoka, jeśli się zważy, że w czasach świętego Pawła jeden denar odpowiadał przeciętnemu wynagrodzeniu za jeden dzień pracy. Łukasz chce w ten sposób wykazać, jak wiele ksiąg spalono, lecz warto też przy tym wspomnieć, że w starożytności księgi, to znaczy pergaminy lub papirusy, były wielce kosztowne, a cóż dopiero mówić o takich, które obiecywały naukę odkrywania tajemnych sposobów wpływania na wolę bogów. Chrześcijanie efescy porzucili zabobon rozpowszechniony w pogańskim mieście, mógł więc święty Łukasz zamknąć opis działalności Pawła w Efezie krótkim podsumowaniem. tak rosło w potęgę i umacniało się Słowo Pańskie. Zakończywszy swą misję w Efezie, Paweł zamierzał przeprawić się z Azji Mniejszej do Macedonii, a potem udać się do Achaii, aby odwiedzić kościoły założone tam podczas drugiej wyprawy. W drodze powrotnej zamierzał zatrzymać się w Jerozolimie. Przed opuszczeniem Efezu wysłał do Macedonii dwóch swych pomocników, Tymoteusza i Erasta, by zapowiedzieli jego przybycie. Zanim jednak Paweł opuścił Efes, pewien złotnik imieniem Demetriusz wywołał rozruchy w mieście. Zatrudniał on rzemieślników przy wyrobie miniaturowych świątyń Artemidy Efeskiej ze srebra. Przedstawiały one prawdopodobnie fronton świątyni z postacią Artemidy po środku, a wyrabiano je również z marmuru i terakoty. Służyć miały wyznawcom Artemidy pielgrzymującym do Efezu jako wota lub jako amulety. Wyroby te zapewniały więc Demetriuszowi i jego rzemieślnikom niemały dochód. Demetriusz dojrzał zagrożenie dla swych interesów ze strony rozszerzającego się chrześcijaństwa. Wygłosił przemówienie do swych rzemieślników. Dowodził w nim, że działalność Pawła jest nie tylko zagrożeniem dla uprawianego przez nich rzemiosła, ale grozi też odarciem z majestatu wielkiej Artemidzie Efeskiej, której świątynia będzie za nic miana. Słuchaczy Demetriusza ogarnął gniew, poczęli krzyczeć jeden przez drugiego: Wielka Artemida Efeska! Wkrótce rozruchy objęły całe miasto. Wzburzeni mieszkańcy Efezu, nie znalazłszy Pawła w domu, porwali jego dwóch współpracowników, Macedończyków Gajusa i Arystarcha, i udali się w wielkim pochodzie w stronę Teatru Efeskiego. Był to największy z teatrów znanych w starożytności. W regularnym półkolu w typie klasycznym, utworzonym przez 3 piętra miejsc siedzących, mieścił do 25 tysięcy widzów, a więc liczbę olbrzymią. Był większy nawet od Teatru Dionizosa w Atenach, który mógł pomieścić niewiele ponad 15 tysięcy widzów. Teatr był najlepszym miejscem do odbywania zgromadzeń ludowych, tam więc skierował się wzburzony tłum. Lecz nie było w tym zgromadzeniu żadnego porządku. Każdy krzyczał co innego, bo zebranie było burzliwe, a wielu nie wiedziało nawet, po co się zebrali, podają Dzieje Apostolskie. Paweł postanowił również udać się do teatru, aby stanąć w obronie pochwyconych uczniów, ale pozostali uczniowie odradzili mu ten krok. Święty Łukasz pisze, również niektórzy z azjarchów, którzy mu byli życzliwi, posłali do niego z prośbą, by nie udawał się do teatru. Azjarchami nazywano w Azji prokonsularnej kapłanów stojących na czele wszystkich świątyń, oddających boski kult Cezarom. Życzliwość, jaką według słów Łukasza niektórzy z nich okazywali Pawłowi, była przejawem tolerancji Rzymu dla religii narodów podbitych. Polityka rzymska w tym czasie, w pierwszych latach panowania Nerona, nie była jeszcze wroga rozwijającemu się chrześcijaństwu. Dopiero po 2 godzinach udało się przybyłemu do teatru sekretarzowi pełniącemu funkcję kanclerza miasta uspokoić wzburzony tłum. Przemawiał on w imieniu prawa, wskazując na brak podstaw do oskarżania chrześcijan o świętokradztwo lub bluźnierstwo wobec wielkiej Artemidy, której cześć oddaje Efes. Kanclerz miasta wskazał Demetriuszowi sposób postępowania zgodny z prawem. Drogę sądów odbywanych na rynku lub odwołanie się do prokonsula. Kanclerz w końcu oznajmił, że zebrani narażają się na niebezpieczeństwo, mogą być bowiem oskarżeni o wywołanie rozruchów, czego zakazywało prawo. Pod wpływem jego słów dopiero tłum uspokoił się. W ten sposób bezpośrednie niebezpieczeństwo grożące chrześcijanom efeskim zostało zażegnane. Nadszedł czas pożegnania, więc, jak pisze Łukasz,
Gdy ustały rozruchy, Paweł przywołał uczniów, dodał im ducha, pożegnał się i wyruszył w drogę do Macedonii.
Był to fragment książki Józefa Miłobędzkiego Na statkach ruszyli w morze. Czytał Józef Gawłowicz.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Ignacy Jan Paderewski, polski pianista, kompozytor, a także premier i minister spraw zagranicznych pierwszego rządu polskiego, żył w latach 1860-1941. Dziś wysłuchamy fragmentów symfonii H-moll op. 24 właśnie Ignacego Jana Paderewskiego. Nad wielką tą kompozycją pracował Paderewski kilka lat, od roku 1903 do 1907. Symfonia H-moll Polonia jest muzyką inspirowaną przez wyraźnie określone impulsy. Impulsy narodowo-patriotyczne. W dziele tym wykazał Paderewski dużą wrażliwość kolorystyczną, dobre rzemiosło kontrapunktyczne, inwencję tematyczną. A wady to przede wszystkim zbytnia rozwlekłość, zagubienie konstrukcji na rzecz podniosłej monumentalności. Utwór składa się z trzech części: Adagio Maestoso, Andante con moto i Vivace. Dziś wysłuchamy części drugiej, która ma charakter liryczny, elegijny i oparta jest na szeroko zakreślonej melodii głównego tematu, jasnej, spokojnej, niespodziewanie przerwanej jednak przez głucho brzmiący, ciemny motyw przemocy. Zapraszam do wysłuchania drugiej części symfonii H-moll Ignacego Jana Paderewskiego.
Thank you. Thank you.